Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś moim gościem jest profesor Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Jeszcze zanim zaczniemy, chciałem tylko powiedzieć, że nagrywamy naszą rozmowę w holu biblioteki przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Panie profesorze, ja bym chciał zacząć od pytania, czy literatura romantyczna nam zaszkodziła?
Literatura piękna, wiersze, poezje w szczególności, są specyficzne dla tego okresu, one nam nie zaszkodziły. One są piękne literacko, artystycznie. Natomiast romantyzm to nie jest tylko literatura, to nie jest tylko sztuka. Romantyzm jest również ideologią, jest światopoglądem, spojrzeniem na świat, na życie, na ludzi. I w tym sensie romantyzm nam zaszkodził, bo jest to ideologia, na której się nie da zbudować nowoczesnego społeczeństwa, czy może nowoczesnego, dobrze rozwijającego się społeczeństwa.
Bo ja mam takie przekonanie, a wielkim fanem romantyzmu nie jestem, że romantycy wyobrażali sobie to w ten sposób. Mamy na przykład powstanie styczniowe, które jest jakby ostatnim akordem tegoż. Plan jest taki, weźmiemy tych kadetów z tej szkoły carskiej, niech oni wyjdą i damy im broń i oni zjedzą powstanie. A potem co? Potem będzie wolna Polska. No ale tak pomiędzy tym wybuchem a tą wolną Polską to będzie co? No to się zobaczy, no coś tam będzie, będą odważni, wywalczą. Uda się na pewno, ale macie jakąś broń, jesteście... No uda się. To jest według mnie ideologia romantyczna, jak to pan mówi. I wydaje mi się, że karmienie naszego społeczeństwa, a potem katowanie licealistów jeszcze literaturą romantyczną powoduje, że w Polakach rodzi się takie przekonanie, że jakoś to będzie.
Podejście do życia często spotykane u naszych obywateli jakoś to będzizm, jako postawa życiowa. No tak, romantyzm jest symbolem wielkich idei, wielkich uniesień. Romantyzm uczył nas skoncentrowania się na wielkiej wizji, na wielkich celach, na świetnie brzmiących hasłach, sloganach, bym powiedział. Natomiast romantyzm nigdy nie był dobrze skoncentrowany na codzienności, na zobaczeniu, czy cele, które formułujemy, są wykonalne, czy to w ogóle trzyma się, powiem, lapidarnie kupy. I w tym sensie też właśnie romantyzm nas zaszkodził, bo dzisiejsze społeczeństwa, w dzisiejszym bardzo złożonym świecie my potrzebujemy takiego jakby poczucia praktyki, rzeczywistości, realiów u samych jej podstaw. Dobrze jest oczywiście i trzeba formułować cele, natomiast też trzeba umieć analizować bardzo konkretnie, za pomocą konkretnych narzędzi, żeby zobaczyć, czy cel jest dopasowany do tego, co chcemy osiągnąć. Czy pochodząc z tradycji romantyzmu, my sobie nie wykształciliśmy właśnie takiej nowoczesnej umysłowości, takiej narzędziowości i tym samym pozbiorowość cierpimy na tym.
Kolejnym przykładem myślenia romantycznego dla mnie, aczkolwiek nie polskim, jest wyścig na biegun południowy. W 1911 roku, mniej więcej w tym czasie, w odstępie 2 tygodni startują dwie wyprawy. W jednej idzie Roald Amundsen i Norwegowie razem z nim, w drugiej idą Brytyjczycy pod Scottem. I sytuacja jest taka, że Roald Amundsen, człowiek pragmatyczny, cichy, spokojny, aczkolwiek gwiazdor niesamowity, to swoją drogą, ale facet, który by podchodził do sprawy metodycznie, przygotował się, wyliczył, ile będzie potrzebne zapasów, ile będzie potrzebne psów, zaprzęgów i tak dalej, po czym wystartował na ten biegun, poszedł, wrócił, nic ciekawego się pomiędzy nie wydarzyło, wszystko się działo tak dokładnie, jak on sobie zaplanował. W tym samym czasie Scott startuje z innego miejsca, nie miał tego wszystkiego do końca przygotowane, to było takie, nam się na pewno uda, bo za nami stoi wielkie, potężne Imperium Brytyjskie. Efekt był taki, że dotarł na biegun miesiąc później, znalazł tam już norweską flagę i zaczęli panowie wracać i po kolei zaczęli umierać. Bo skończyły się zapasy, bo opadli z sił i tak dalej. I efekt jest taki, że ten dobrze przygotowany na spokojnie doszedł, no a ci jakoś to będzie hura, hej, do przodu, nie doszli. Identycznie wygląda historia powstania wielkopolskiego. Wielkopolski się nabijano, że no to pozytywiści i tak dalej, za 1000 lat zniecą to powstanie pewnie. No i faktycznie to wybuchło dosyć późno, bo w 1918 roku, ale jak już wybuchło, to po miesiącu Wielkopolska była zasadniczo wolna od Niemców. Udało się, bo było długo przygotowywane, były banki, spółdzielczość, była chowana broń, ludzie byli trenowani i tak dalej. Można było, tylko to trzeba było zrobić na spokojnie. Tylko, że to jest właśnie wbrew całkowicie tego romantycznego myślenia, że przecież jakoś damy radę, tak jak ta husaria, prawda, startowała i 5-1, a oni i tak wygrywali. Czy da się coś z tym zrobić, żebyśmy myśleli mniej romantycznie, a bardziej pragmatycznie, albo łamane na pozytywistycznie?
Oczywiście, że da się zrobić, natomiast musimy być realistami i uznać, że dzisiejsza rzeczywistość jest tak skomplikowana, że no pewne przemiany w tożsamości, w naszych cechach, no to nie jest coś, co możemy zrobić z miesiąca na miesiąc. Kluczowe jest to, czy uświadomimy sobie skalę zadania, przed jakim stoimy, że my musimy przeformatować znaczną część swojej umysłowości. To nie chodzi o zagubienie tożsamości, zagubienie czy odrzucenie przeszłości w pełni, natomiast tu chodzi o to, żeby jakby przeformatować sposób percepcji, podejścia, zrozumienia dzisiejszej złożonej rzeczywistości. Natomiast no oczywiście to nie jest proste też w tym sensie, że jesteśmy ukształtowani w określony sposób. Wiadomo, że duża część cech, które posiadamy dzisiaj, to są cechy z przeszłości w gruncie rzeczy, ponieważ cechy, które posiadają kolejne pokolenia, one się reprodukują. One się reprodukują w szkołach, one się reprodukują w szczególności w warunkach domowych, w domach, w rodzinach i my dźwigamy to jarzmo pewnych elementów naszej przeszłości. I jest kwestia teraz zadania sobie pytania właśnie w jaki sposób. No najlepiej, gdyby to było bardzo kompleksowe, nie wiem, gdyby było bardzo silne uświadomienie, że szkoła no nie może funkcjonować tak jak dzisiaj. Szkoły, szkolnictwo. Gdyby w jak największej liczbie rodzin było uświadomienie, że dzieci powinniśmy inaczej wychowywać, powinniśmy zwracać uwagę na ich samodzielność, rozwijać ich talenty, wspierać je w tym, co uważają, że chcą zrobić, wspierać ich self-esteem, wiarę w siebie. Także to jest coś straszliwie trudnego, ale punktem wyjścia jest to, że uświadomienie sobie tego zadania, że nie jest, że jesteśmy znakomici i świetnie mimo wszystko, ale że jesteśmy w procesie dostosowywania się. Świat się zmienia, reguły na świecie w wielu dziedzinach się zmieniają. To oznacza, że my musimy się też zmieniać. Kompetencje przyszłości. Kwestia uprzytomienia sobie, jakie mamy kompetencje, jak dzisiaj, jako społeczeństwo w różnych sferach i czy one odpowiadają dzisiejszym wymogom, prawda? Dzisiaj no, rzeczywistość narzuca nam bardzo dużą skrupulatność w sferze dbałości o środowisko. Znaczy w rodzinach segregujemy śmieci, czy nauczamy dzieci, czy w szkołach uwrażliwia się na aspekty środowiskowe, czy uwrażliwia się też na zdolność do współpracy, zdolność do szanowania drugiego człowieka, wysłuchania drugiego człowieka, rozumowanie, wyciąganie wniosków z jakiegoś materiału, z jakichś faktów. To mówię tu wielkim skrótem, natomiast to są te główne wyzwania, prawda? Tak pamiętam, profesor Stoniszkis mówiła, że powinniśmy chodzić po jakby granicach naszej tożsamości. W tym sensie, że z jednej strony starać się zachowywać to, co dobre, ale jednocześnie no, wiedzieć, że stoimy przed kolosalnym wyzwaniem przeformatowania szeregu naszych cech. To nie jest, tak jak powiedziałem wcześniej, zagubienie, jakieś zapoznanie się, odrzucenie, pogardzanie przeszłością. Po prostu wszystkie narody się przeformatowują w związku z tym, że świat się zmienia. Pamiętam, Charles de Gaulle mówił Francuzom, jest era przemysłowa i Francja musi być przemysłowa. Oni kochali rolnictwo, kochali wieś, tereny wiejskie i tak dalej. Wciąż, ale muszą być dobrze w przemyśle, bo przemysł jest tą siłą napędową. Jeśli państwo chce mieć status wciąż wysoki wśród innych państw, to musi być dobre w przemyśle. No dzisiaj jesteśmy w erze postprzemysłowej, prawda? Mówi się o przemysł 4.0. To znaczy, my musimy rozumieć, co to znaczy i musimy być dobrzy w produkcji, w wytwarzaniu rzeczy wysokomarżowych, że tak powiem, które można z zyskiem gdzieś sprzedawać, uzyskiwać dochody na to, żeby mieć dobrą służbę zdrowia, szkolnictwo i tak dalej.
No tak, tylko ja jeszcze wracając odrobinę do pastwienia się nad polskim romantyzmem, co robię z lubością, muszę przyznać, ale połączywszy to z pracą. Sztandarowy przykład tego w polskiej literaturze to jest oczywiście Lalka. Z jednej strony mamy arcyromantycznego bohatera, który z drugiej strony robi pieniądze, buduje biznes i tak dalej. No i mamy drugiego głównego bohatera, czyli Ignacego Rzeckiego, który romantykiem jest beznadziejny. Akcja Lalki toczy się w latach 1878-79, a więc 8 lat po koncertowych bęckach, jakie otrzymał cesarz Napoleon III od Prusaków, którzy w skrócie wojna francusko-pruska wyglądała tak, że Francja zaatakowała Prusy, po czym dostała łomot, po czym Prusy w trakcie jednej z bitew aresztowały samego cesarza, był w niewoli pruskiej, po czym Prusacy weszli do Paryża i król Wilhelm koronował się na cesarza w Wersalu. Znaczy, Francja została tak bardzo upokorzona, jak tylko mogła. 9 lat czy 8 lat po tej akcji Ignacy Rzepski liczy jednak, że Francja jeszcze wróci i Polskę wyzwoli. To jest stały element, który powtarza się w jego dziennikach. Z drugiej strony Wokulski robi potężny majątek i całą tę kasę buduje wielką firmę tylko i wyłącznie dlatego, że zakochał się w kobiecie, której nawet nie zna. Co oczywiście, spoiler alert, kończy się źle. Używam tego jako przykładu, ponieważ u nas nawet literatura pozytywistyczna jest tym romantyzmem mocno skażona. Jednak problem polega na tym, że nie tylko wychowanie dzieci w domu powinno się zmienić, ale wracając do tej szkoły. Jak spojrzeć na listę lektur, przynajmniej tę do tej pory obowiązującą, to kładzie ona ogromny nacisk na martyrologię narodową, cierpienie, chwałę oręża polskiego, no i potem ostateczne zwycięstwo, a potem kolejną klęskę. Mało jest w tym wszystkim literatury, która by się skupiała na konkretnym człowieku, na człowieku, który coś tworzy, do czegoś dąży, konkretną, sumienną pracą. Dobra, jest Wokulski, ale poza to są wszystko wielkie wydarzenia, jeden człowiek zmieniający historię. Jak spojrzymy na historię krajów stojących gospodarczo trochę wyżej od Polski, to widzimy, że są to kraje patrzące trochę inaczej. W Holandii czy w Niemczech raczej stawia się na ogół niż na jednostkę. Raczej są zawsze wyjątki. Stawia się na współpracę, na wiarę w to, że razem damy radę, a nie, że przyjdzie jeden bohater, jeden Prometeusz, on nam da ten ogień i załatwia. Wydaje mi się, że to bierze się z tej mentalności jeszcze folwarcznej, w której był pan i on miał mnóstwo ludzi pod sobą, swoich chłopów, de facto niewolników, którym to on mówił, co mają robić, jak mają robić i co mają myśleć. Jeśli mieli zdanie osobne, mogli zostawić dla siebie albo dostać baty. Czy mój trop jest prawidłowy, że mimo tego, że od półtora wieku już nie ma w Polsce niewolnictwa, które nam nawiasem mówiąc znieśli zaborcy, to czy ta mentalność ciągle jest żywa w nas?
Jest żywa w znacznym stopniu w wielu sferach. To nie jest tak może, że możemy bardzo silnie uogólniać, ale tam, gdzie znaczenie ma współpraca, ze względu na to, że mówimy, nie wiem, o przemyśle, mówimy o szkolnictwie, o edukacji, o instytucjach państwa, tam współpraca jest jakby solą w ogóle funkcjonowania, czy powinna być, w sensie idealnym powiedzmy, jest solą tak dużych organizacji, tak istotnych dla całości, dla zbiorowości, dla państwa, dla gospodarki. Natomiast szereg badań pokazuje, że współpraca przychodzi z wielkim trudem, że jest wciąż mentalność hierarchiczna, czyli ci, którzy mają władzę, uważają, że to jest zupełnie naturalne, że oni mają władzę i oni nie muszą się dzielić, oni mogą jakby z wysokiej pozycji swojej funkcji, swojej władzy, mogą zarządzać, wydawać polecenia. To jest właśnie mentalność folwarczna, identyfikowana wśród dużej części menedżerów, dyrektorów, zarządzających w ogóle. To jest dramat właśnie, bo w takim formacie funkcjonowania dużych, zwłaszcza instytucji, nie można wytwarzać nowoczesnych wartości. Przy hierarchicznym modelu zarządzania, folwarcznym modelu zarządzania, jest mniej prawdopodobne, że wykorzysta się atrybuty, cechy, talenty podwładnych. Jeśli podwładny będzie miał to uczucie, że on najlepiej, gdyby nic nie mówił i tylko wykonywał to, co się do niego mówi, no to nigdy nie będzie kreatywna instytucja, prawda? To nie będzie nigdy, nie wytworzy się w takim przedsiębiorstwie czy w takim urzędzie kultura organizacyjna nastawiana na kreatywność, na wytwarzanie coraz nowych, nie wiem, rozwiązań, produktów i tak dalej. I my cierpimy na to, bo jak zobaczymy na przykład strukturę polskiego eksportu czy wiele sfer gospodarki, to nie ma tej nowoczesności zbyt dużo. To, co wytwarzamy w Polsce, no to często, czy najczęściej to nie są produkty wysokich technologii, bardzo zaawansowane, bo do tego trzeba kultury innowacyjności. Trzeba mieć szacunek dla ludzkiej kreatywności i złagodzić hierarchię i powiedzieć, że instytucja, że przedsiębiorstwo jest po to, żeby wytwarzać i kreować. I liczy się każda myśl, każdy człowiek, każda inicjatywa, która temu sprzyja. Natomiast u nas jest to przekonanie, że najważniejsze zachować sobie, wygenerować dla siebie jakąś wysoką pozycję i okopać się i utrzymywać to wszelkimi sposobami, bo są to pieniądze, bo jest to prestiż i tak dalej. Natomiast dzisiejszy rozwój wymaga właśnie partycypacji, wymaga takiego organicznego podejścia.
Na przykład struktura eksportu Australii wygląda w ten sposób. Jest węgiel, ruda żelaza, produkty rolne, długo, długo nic i potem są inne rzeczy. Struktura eksportu Australii wygląda jak struktura eksportu podobnie jak Rosji na przykład, czyli stacji benzynowej z atomówkami. Niemniej jednak w Australii myśli się i żyje inaczej. My z Polski eksportujemy, no, jeżeli chodzi o jakby maszyny i takie wyższą produkcję, to są wszystko, nie wszystko, ale w dużej mierze, są to dobra wytworzone w fabrykach, które są w Polsce, są spółki porejestrowane w Polsce, owszem, ale to jest tylko część większego łańcucha kapitału zagranicznego.
Mówiło się, że jesteśmy gospodarką montowni.
Tak.
Prawda, że polscy pracownicy montują z części dostarczonych z różnych innych miejsc, no i wytwarzają produkty. No, samochody, montownie samochodów były takim najlepszym przykładem. No, dzisiaj można powiedzieć, że ta produkcja samochodów już jest bardziej zaawansowana, ona jest bardziej taka od podstaw, to nie jest już może montownia, ale to jest wciąż produkowanie w oparciu o myśl techniczną, technologiczną, wytworzoną, no nie u nas w kraju, tylko na zewnątrz. To jest dramat też, który stał się po 90 roku, że ten kapitał innowacyjności, który był w przedsiębiorstwach, tych różnych działach naukowo-technicznych czy technologicznych, on był no, niestety likwidowany. Tak prywatyzowano w Polsce, że no, nie udało się zachować pracy dla inżynierów, dla innowatorów.
No, sprzedawano halę generalnie.
Sprzedawano halę, sprzedawano rynek. Natomiast no, nie było tego uwrażliwienia na to, że w tym nowoczesnym świecie żyje się w zasadzie nie z pracy, tylko żyje się z myślenia, z innowacyjności. Że to dopiero daje dochód, z którego można godziwie żyć. Patrzyliśmy na świat, na gospodarkę bardzo tradycyjnie i nie wytworzyliśmy dużego kapitału po prostu technologicznego. No mamy przedsiębiorstwa, które sobie radzą, ale to są raczej pojedyncze przedsiębiorstwa, to są pojedyncze inicjatywy ludzi bardzo zdolnych, kreatywnych wygenerowali, ale nie można powiedzieć tego o całej gospodarce.
Mi to przywodzi na myśl wrzesień 1939 roku, kiedy to nasza armia była zbudowana i wyszkolona w warunkach I wojny światowej do walki z okopów i okresowego używania kawalerii. Tymczasem zostaliśmy zaatakowani armią o 20 lat nowocześniejszą.
Tak, tak. Ja pamiętam wypowiedź z bezpośredniej rozmowy profesora Andrzeja Karpińskiego, który doświadczył, był świadkiem jeszcze wojny. Mówi, że to było zderzenie cywilizacji. To, co zobaczył, kiedy wkroczyli hitlerowcy, to było zderzenie cywilizacji dla niego. Z jednej strony cywilizacja rolnicza, gdzie konie są podstawą również w armii w dużej mierze, i z drugiej strony cywilizacja już przemysłowa, wysokotechniczna i samochody opancerzone, powszechnie czołgi. I on wówczas tak mi powiedział, co mnie bardzo wzruszyło, mówi, że wtedy doświadczył tego, że Polska musi być przemysłowa. Cokolwiek by się nie działo, czy jakikolwiek nie będzie ustrój po wojnie, to Polska musi być przemysłowa. Bo to dopiero daje no, status, możliwość statusu wśród innych państw i rozwoju, i godziwego życia dla mas. Czasami można odnieść wrażenie, że żyjemy w Polsce fantazjami. Przykładem jest właśnie druga RP. Było to przekonanie o sile militarnej Polski. Nie oddamy guzika. I później ta konfrontacja, gdzie okazuje się, że w ciągu parunastu dni polskie terytorium zostało zajęte bez wielkich walk, można powiedzieć, oczywiście, no, tu i ówdzie. Natomiast no, to był blitzkrieg no, w sposób momentalny. To oznaczało, że państwo nie miało po prostu żadnej siły. I w takim razie skąd te zapowiedzi polityków II Rzeczpospolitej o sile państwa? Przecież prosta analiza rozkładu sił w lotnictwie, w piechocie, w uzbrojeniu, no od razu pokazuje, że no żadnych szans nie było i prowadzenie takiej polityki, jaka była prowadzona, wskazuje nas na szybką porażkę i kwestia też strategii, prawda? Czy poddajemy się, czy walczymy? Nie walczył w gruncie rzeczy z Hitlerem, prawda? Polacy walczyli, tracąc swoje no i tak niewielkie aktywa gospodarcze, ludzkie i tak dalej. No, to są dramatyczne pytania, tak jak jest też pytanie o powstanie warszawskie. W oparciu o co, o jaką wiedzę, o jakie informacje podjęto decyzję o powstaniu i dlaczego zdecydowano się na wojnę w granicach miasta?
Czy mi się wydaje, że jeden z większych problemów z powstaniem warszawskim jest to, że jego sukces opierał się o to, że alianci nam pomogą, czego już nie zrobili raz w 1939, i dwa, że opierał się na zaufaniu do Stalina. Wydaje mi się, że nie tędy droga, bo sami z siebie nie byli przecież powstańcy w stanie Niemców pokonać w żadną miarą. Tym bardziej, no to brzmi znowu pięknie, romantycznie, że zaczynali co piąty miał pistolet, a co dwudziesty miał karabin, ale po stronie niemieckiej każdy miał karabin.
Tak, tak. Znaczy tam były też, to były decyzje podejmowane w oparciu o informacje o ruchach wojsk hitlerowskich również, które okazały się błędne po prostu. I szereg analiz i trzeźwy umysł doprowadziłby raczej do ostrożności w potyczkach z Niemcami, a nie zainicjowanie tak, działań wobec nich na szeroką skalę. No to jest po prostu, no, trzymamy się ziemi, analizujemy koszty korzyści, analizujemy, czy też no, uważamy, że już nie możemy wytrzymać, że to już było tak okropne, że na szali musimy rzucić wszystko, życie, całe miasto, cały kraj i tak dalej. No, trudno jest o tym mówić, natomiast wydaje mi się, że trzeba sobie jednak coraz silniej pewne rzeczy uświadomić i też być może przewartościować pewne rzeczy, które zrobiono. No, wytworzył się taki kult polskiej historii właśnie z działań zbrojnych, heroizmu, natomiast no, w rzeczywistości jest tak, że raczej my powinniśmy mieć bardzo silną analizę, dlaczego rzeczy nie wychodziły, dlaczego nie udawało się i w tych aspektach rozwojowych, dlaczego się też nie udało w ocaleniu państwa przed trzecim rozbiorem, dlaczego nie udawały się powstania, dlaczego nie udawały się do zachowania więcej tkanki rozwojowej podczas zaborów. Tej refleksji wydaje mi się, że wciąż nie jest dużo. Natomiast z wielu środowisk jest tak tworzona taka mgławica po prostu, no tego właśnie tej bohaterszczyzny, tej pięknej przeszłości. Ale przecież jak popatrzymy realnie, no to tak nie jest. To jest historia porażek w dużej mierze i w sensie rozwojowym, w sensie tworzenia państwa i w sensie militarnym. Więc po co te nasze umysły wciąż zatruwać dziwnymi rzeczami?
Znaczy, wydaje mi się, że jeśli chodzi o zwycięstwa, to ostatnie takie znamienite zwycięstwo to jest Odsiecz Wiedeńska, ale to była bitwa nam do końca niepotrzebna tak naprawdę. Się 100 lat później okazało bardzo niepotrzebna. Po drodze mamy właśnie powstanie wielkopolskie, powtórzę raz jeszcze, i kilka pomniejszych, ale 300 ostatnich lat, to jeżeli dochodziło do jakiejś wojny z udziałem Rzeczypospolitej, była to z reguły wojna przegrana z Afganistanem włącznie. Tej kwestii, te uczucia narodowe, że jakoś to będzie, na pewno nam się uda, też świetnie wychodzą przy okazji meczów piłkarskich. Jesteśmy świeżo po zakończeniu Euro 2020, kiedy to tradycyjnie nasza reprezentacja z grupy nie wyszła, no ale oczywiście był przez długi czas pompowany balonik, że no na pewno wyjdzie, na pewno coś tam będzie dobrze, tak dalej. Oczywiście, gdyby znowu przeprowadzić trzeźwą i chłodną analizę tego, jaką mamy drużynę, jak sobie radzi Polska Liga, jak historycznie nasza drużyna sobie radziła, to raczej nie wypadało to przesadnie korzystnie. No ale przecież...
Znaczy, to jest paradoks mimo wszystko, to znaczy mamy trudną, dramatyczną historię i trzeba uznać, obciążeni jesteśmy szeregiem wad, ale jednocześnie potrzebujemy self-esteem, potrzebujemy wiary w siebie, wiary w to, że potrafimy się rozwijać, tworzyć nowoczesne przedsiębiorstwa, sprawne, efektywne instytucje. To jest wyzwanie, w jaki sposób nadać sobie troszeczkę wiatru przy takiej historii. Wydaje mi się, że to jest też robota dla psychologów, którzy powinni podsuwać nam różne pomysły właśnie, jak podnosić poziom wiary takiej zbiorowej, wiary w nasze społeczeństwo, wzajemnej nas samych i na poziomie indywidualnym też, ponieważ to jest potrzebne. Na tym PiS zyskał punkty wyborcze, ponieważ jakby podniósł tę wiarę, że historia była znakomita, mamy potencjał, te cechy właśnie z przeszłości i że jeszcze możemy wywalczyć lepszy status międzynarodowy. Część Polaków była spragniona w sumie takiego lepszego obrazu samych siebie. Z tym, że w dużej mierze to było budowane na iluzjach, nawet fałszowaniu w gruncie rzeczy historii. Natomiast jest kwestia, czy możemy wytworzyć nasze silne, nowoczesne charaktery, rozumiejąc dramatyczność historii i rozumiejąc i też wierząc w to, że mamy przed sobą dobrą przyszłość. Mi się wydaje, że to są takie elementy, które można na siłę można budować na tym, że właśnie jesteśmy w Unii Europejskiej, że uczymy się, że poprawiamy cały szereg swoich swoich cech, że rozumiemy coraz więcej, potrafimy się lepiej porozumiewać. To może ostatnie lata nie są tego dobrym przykładem, ale jakby wytworzenie takiego klimatu, że wierzymy w siebie, bo coś zrozumieliśmy, coś potrafimy głębiej pojąć i ruszamy do przodu. No nie wiem, to jest na pewno straszliwie trudne, ale nie sądzę, żeby nowoczesną osobowość czy charakter można byłoby wytworzyć na iluzjach historycznych, tylko raczej właśnie na odkryciu zdolności do rozumienia przyszłości i odnalezieniu swojego miejsca w świecie i też docenieniu tego miejsca, w którym już jesteśmy.
Czy mi się wydaje, że to, co powinniśmy zrozumieć w pierwszej kolejności, to to, że sukces to nie jest osiągnięcie, bo jeżeli coś się udało raz, to drugi raz się może nie udać równie dobrze, tylko jest to suma bardzo wielu kroków, które trzeba wykonać, żeby do tego miejsca dojść. Romantyzm, dlatego się tak na nim pastwię, dał nam takie, wpoił nam takie przekonanie, że jednym błyskawicznym ruchem, brawurowym, spektakularną akcją można od razu zdobyć złoty medal i już jest zarąbiście, udało się, wygraliśmy powstanie, czy niepodległość, czy zdobyliśmy mistrzostwo, czy po prostu zdobyliśmy wielkie bogactwo jednym ruchem. To chyba tak nie działa.
To jest oczywiste zupełnie. No, edukacja, która jest dobrze sformatowana i potrafi wspierać nowoczesne charaktery, budować cechy, które są w szczególności dzisiaj istotne w sferze publicznej i też w życiu prywatnym, to znaczy zdolność do, jak to mówi się, do self-control, prawda? Zdolność do analizy, zdolność do racjonalnego rozumowania, ale też zdolność do empatii dzieci gdzieś na poziomie szkoły podstawowej. Te cechy powinny mieć wypracowane przy założeniu nowoczesnych programów nauczania, przy założeniu, że jesteśmy w stanie zrozumieć znaczenie edukacji i wytworzyć adekwatne programy, dobre curriculum, podstawę programową. Martwi mnie tylko to właśnie, że to się nie za bardzo udaje. Programy nauczania w różnych przedmiotach powstają pośpiesznie, bez odpowiedniej analizy i bez odpowiedniej wiedzy. Tworzą je ludzie często też nie do końca przygotowani do tego, co robią. Wciąż jesteśmy więźniami encyklopedyzmu, to znaczy w szkołach raczej jest nacisk na to, żeby wpoić, wbić do głowy jak najwięcej danych. Natomiast to jest zupełnie nieproduktywne, natomiast nie uczy się rozumowania. No, o tym mówimy ciągle, prawda? Tylko, że wciąż nie ma przełomu w tej dziedzinie. W czasach Komisji Edukacji Narodowej w XVIII wieku to było zdiagnozowane, że szkoły, które wówczas istniały, szkoły dla młodzieży szlacheckiej, były obciążone tą wadą. Natomiast mamy dzisiaj XXI wiek i my wciąż mówimy też o tym problemie.
250 lat później.
Tak, no więc właśnie to jest najbardziej zatrważające, że przeprowadzamy reformy, zmiany, natomiast problemy pozostają. Trudno nam jest jakby ruszyć to, co jest rdzeniem, na przykład edukacji właśnie. No, rdzeniem edukacji jest dobrzy nauczyciele, dobrze wyselekcjonowani z ludzi wykształconych, dobrze później formowani w kolejnych fazach ich rozwoju. Potrzebne są nowoczesne programy nauczania, wytworzone w określonym trybie, nie poprzez jakieś zlecenie jakiemuś jednemu ludzikowi, żeby w ciągu 2 miesięcy zrobił podręcznik, tylko w procesie dialogu między nauczycielami, między znawcami, pedagogami, ekspertami i tak dalej, na jakimś procesie na dłuższy okres rozciągnięty. Kwestia skonstruowania też właściwych treści i zbudowania balansu między tym, co jest to, co musimy nauczyć dzieci, a to, jak ich powinniśmy uformować, prawda, jako osoby, które szanują, które mają empatię, które potrafią rozumować, słuchać, być wysłuchiwanym. To jest rdzeniem dzisiejszej edukacji i to się po prostu nie udaje. No jest szereg badań edukacyjnych w kluczowych sprawach i pokazuje się, że pokazują one, że wciąż nie jesteśmy w dobrym położeniu i powstają kolejne generacje, roczniki, generacje i wciąż obciążone są wieloma wadami umysłowymi, można powiedzieć, jakkolwiek brzmi to źle, może nie wiem, intelektualnymi i wadami osobowościowymi, czyli wadami związanymi ze sposobem porozumiewania się, komunikowania, zdolnością do słuchania, do okazywania empatii. No, tradycyjnie w Polsce był ten problem z życzliwością, prawda, takim niechęcią do drugich. Wydaje mi się, że wciąż ten problem istnieje, że nie jesteśmy na takim otwartym wobec siebie narodem. Jest dużo sprzeczności interesów, które nie potrafimy dobrze ułożyć, dobrze złagodzić. To jest naturalne, prawda, jest konkurencja w gospodarce, na rynku pracy. Natomiast no, wielką sztuką jest to, żeby łagodzić te konflikty, prawda, że konkurujemy między sobą, ale jednocześnie też w oparciu o pewne reguły, które przestrzegamy, dbając o to, żeby konkurencja nie przerodziła się w jakąś zwierzęcą gonitwę, gdzie wygrywa ten, który jest w stanie złamać jak najwięcej reguł, norm i tak dalej i jest najlepszy, bo się z niczym nie liczy. No, boję się, że jeszcze w sferze moralnej mamy olbrzymie problemy i tutaj romantyzm też nagrzeszył bardzo dużo, ponieważ romantyzm nie wnosił przekonania, że jest coś takiego jak rozumowanie moralne, że jest analiza sytuacji i pewna decyzja moralna człowieka, tylko romantyzm uważał, że człowiek jest rozciągnięty przez różne jakieś metafizyczne siły i to ostatecznie, jak on postępuje, to zależy od jakiegoś metafizycznego otoczenia, w którym on żyje. Natomiast moralne postawy zależą od tego, w jaki sposób jest społeczeństwo uformowane, na ile jest w stanie wytworzyć pewne reguły, zwerbalizować je, wysunąć i uzgodnić między sobą, że coś robimy wobec siebie, czegoś nie robimy, coś jest dobre w relacjach, coś jest złe, no i budujemy jakiś konsensus, zrozumienie wokół tych reguł, począwszy właśnie od szkoły podstawowej, gdzie mówimy dzieciom, że nie wykluczasz swojego kolegi, koleżanki. Bawicie się razem, jeśli ktoś ci nie pasuje, to na pewno nie możesz go wykluczać z zabawy. Prawda? U nas jest to tradycyjne takie tworzenie kół wzajemnej adoracji, jak to się mówi. Prawda? I regułą jest, że się wykluczają ze względu na jakieś większe czy mniejsze wobec siebie uczucia. Natomiast no, sztuką jest budowanie otwartości wobec wszystkich.
Czy mniej więcej wiemy, dokąd byśmy chcieli dotrzeć, ale jak pan czuje, jaki krok powinniśmy wykonać jako pierwszy? Tudzież jakie zło, które dałoby się wyeliminować z naszej mentalności, bagażu, który dźwigamy już na karku tyle set lat, gdyby dało się coś jednym skinieniem, tu i teraz, wyeliminować, od czego by pan zaczął?
Zacząłbym od edukacji, od sfery edukacji. Już sporo powiedziałem na ten temat. Natomiast kluczowe jest, za pomocą jakich narzędzi, jakich inicjatyw jesteśmy w stanie się przedefiniować, przeformatować to, co należałoby uznać za dobre w nas i coś do skorygowania, do zmiany. No, kiedyś była mowa o model wykształconego Polaka, czy wzorzec wykształconego Polaka. Co to znaczy wykształcony Polak albo wzorce wychowawcze w Polsce? Jakiego chcielibyśmy dzisiejszego Polaka? Wytworzenie jakiegoś konsensusu między kluczowymi grupami społecznymi na temat, no, jacy powinniśmy być, w tym głównie wobec siebie, żeby Polska stawała się lepszym miejscem do życia dla młodego, starego, starszego, dla każdego, sprawnego, niepełnosprawnego. Bo wydaje mi się, że to, co jest kluczowe, to jest to, że my takiego nie mamy odpowiedniego formatu postaw wobec siebie. Jesteśmy tradycyjnie silnie skonfliktowani. Polska rozwijała się w takich dużych konfrontacji różnych grup społecznych wobec siebie, braku ładu takiego moralnego, ładu zachowań i postaw. I ta pierwsza rzecz, która powinna być zrobiona, to jest właśnie no, próba zbudowania pewnych wzorców, które uważalibyśmy za pożądane. To dotyczy oczywiście tych kwestii, to co mówię, dotyczy kwestii miękkich, prawda, kwestii jakby formatu naszego charakteru, natomiast no co innego jest, co powinniśmy zrobić, żeby, nie wiem, odmienić polską politykę, czy co powinniśmy zrobić, żeby intensyfikować rozwój w gospodarce, poprawić państwo. Wydaje mi się, że kluczowe są jednak te rzeczy związane z wzorcami. Gdy one są stabilne, gdy one są objęte pewnym konsensusem, to rodzi się, jest szansa na większe zaufanie między obywatelami, i większe zaufanie daje lepsze odbicie do działania zbiorowego, ma miejsce przecież w państwie, prawda? Każdy urząd, ministerstwo, prawda? To są olbrzymie organizmy liczące po kilka tysięcy ludzi. I jeśli nie ma tego wsadu, kapitału zaufania, to te urzędy, jakkolwiek dużo ludzi by zatrudniały, nie są w stanie, nie mogą być w stanie wytworzyć nowoczesnych produktów, takie jakie państwo potrzebuje, nie wiem, strategii, jakichś programów, interwencji publicznych, które będą skuteczne w razie występowania określonych problemów. Tak samo w sferze gospodarki. No, duże przedsiębiorstwa, które coś produkują, natomiast jest wyścig technologiczny, trzeba mieć ciągle lepsze produkty, trzeba mieć patenty, ale do tego nigdy nie dojdzie, jeśli nie będzie zaufania, że ludzki wysiłek włożony w coś będzie doceniony, wynagrodzony, a wewnętrzne jakieś konflikty w zakładach będą jakoś właściwie łagodzone. Po prostu wszystko dzisiaj zależy od sformatowania nas samych jako obywateli, jako ludzi. Kapitał ludzki nasz, kapitał społeczny nasz, kapitał moralny. I jakby z tej podstawy dopiero można startować, żeby coś osiągnąć. A społeczeństwo tak silnie skonfliktowane, tak głęboko podzielone, nie jest w stanie tworzyć dobrych warunków do życia, dobrych warunków do rozwoju i tak dalej. Bo przecież te wady takie moralno-ludzkie, one są w stanie pokrzyżować najlepsze przedsięwzięcia, najlepsze pomysły, jakie ludzie, jednostki wytwarzają. A dzisiaj pomysł, żeby go, jeden z ekonomistów powiedział, że my jesteśmy, rozróżnił kreatywność i innowacyjność. On powiedział, że my jesteśmy kreatywni, ale my nie jesteśmy innowacyjni. Jesteśmy kreatywni, bo wymyślamy, mamy dużo pomysłów, ale my nie jesteśmy w stanie przejść do fazy innowacji, bo innowacja to już jest produkt, to już jest coś konkretnego, co być może za chwilę będzie można sprzedać. Nie jesteśmy w stanie dojść do tej fazy, dlatego że to wymaga, przejście do tej fazy wymaga współpracy wielu ludzi, zaangażowania wielu ludzi, ich wkładu. Urzędnika, portiera, samego wytwórcę, kreatora, dyrektora, przełożonego. To jest niesamowicie złożony proces. Jeśli to nie będzie spójności w tym, nie będzie logiki i nie będzie dobrej woli w tym, to nigdy nie dojdzie do tej fazy, że powstaje produkt i jesteśmy w stanie za chwilę go sprzedawać, albo produkt, nie wiem, w sferze publicznej, że mamy dobrą strategię walki z pandemią. I wdrażamy ją i odnosimy sukces, bo zminimalizowaliśmy ludzkie cierpienia, ograniczyliśmy skalę zgonów i tak dalej. No nigdy nie dojdzie do wytworzenia tego, jeśli nie ma ładu między ludźmi, którzy wchodzą w grę przy danej inicjatywie, przy danym produkcie.
Wniosek jest taki, że długa droga przed nami.
Każde społeczeństwo dzisiaj ma przed sobą olbrzymie wyzwania, czy społeczeństwa bardzo wysoko rozwinięte, czy bardzo słabo rozwinięte. Wszystkie mają olbrzymie wyzwania, ponieważ zmienia się świat. W samej gospodarce chociażby jest mowa o tym, że zmiany technologiczne następują co 10 lat. Co kilka lat, być może teraz jeszcze częściej. A to oznacza, że nawet dobrze ugruntowane, duże korporacje stoją przed groźbą wyginięcia.
Bo jeśli, jak Nokia na przykład.
No właśnie, jak nie załapie się na jakąś kolejną falę zmian technologicznych, jeśli w porę nie zrozumie natury zmiany, która zaczyna mieć miejsce, po prostu wypada z gry. I to właśnie nieważne, jaki dorobek dana korporacja miała jeszcze kilka lat wcześniej, czy to była Nokia. A Nokia nie zrozumiała etapu smartfonów i już, będąc w pewnym miejscu, nie była w stanie nadgonić straconego czasu. I też można zapytać, dlaczego, prawda? No po prostu nie zrozumieli, prawda? I dzisiaj wszyscy są w tej gonitwie najpierw właśnie umysłowej, żeby zrozumieć świat, w którym żyjemy, żeby zrozumieć gospodarkę, w której jesteśmy. Jak zrozumiemy, to jesteśmy w stanie dopiero zaadoptować się, prawda? Zobaczyć, jakie mamy zasoby, jakie mamy kapitały, przeformatować je i powiedzieć, no to jesteśmy w stanie działać w tym czy tamtym sektorze dobrze, bo mamy wciąż innowatorów, mamy wciąż kapitały, mamy wciąż osiągnięcia i uzyskujemy dalej wyniki. Ale jeśli nie dojdziemy nigdy do tego etapu, że podejmujemy wysiłek zrozumienia poprzez dobrą organizację pracy eksperckiej w ministerstwach, poprzez dobrą organizację świata akademickiego, think tanków i tak dalej, nie wytworzymy tych produktów intelektualnych, no to nie będziemy w stanie w oparciu nie będziemy w stanie wyciągać wniosków o tym, jaki jest ten świat. Żeby te wnioski móc wytworzyć, to muszą pracować zastępy ludzi, którzy analizują dane, które analizują trendy, wyciągają wnioski, poddają je pod dyskusję, bardzo szeroko i później gdzieś tam może się zrodzić wniosek. Aha, to ten świat jest taki. Ale może być też tak oczywiście, że w wielu dziedzinach możemy się mylić. Wniosek będzie mylnie wyciągnięty. Że to wcale nie przemysł 4.0. Nie będzie takiej dominacji sztucznej inteligencji. Że to było, nie wiem, przereklamowane, przerysowane.
Dziękuję panu pięknie za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Moim gościem był profesor Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej. Do widzenia.